I chciałbym, byście wraz ze mną otworzyli pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Okej, czwarty rozdział, siódmy i ósmy werset, strona 1327, jeśli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, czytajmy dwa wersety, siódmy i ósmy. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. To jest bardzo naszpikowany miłością tekst. Zaczyna się od słowa umiłowani. Czyli my. My jesteśmy umiłowani przez Boga. Amen? Obróć się do kogoś i powiedz, jestem umiłowany. Tak jest. To do mnie ten tekst. Ten tekst jest do mnie, bo jestem umiłowany. I tutaj jest napisane, mamy się miłować nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, a Bóg jest miłością. W zasadzie ja wiem, że te prawdy są absolutnie dobrze znane, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę tu jest odpowiedź na pytanie, co jest główną zasadą Królestwa Bożego? Główną zasadą Królestwa Bożego jest miłość. Tak? Co to znaczy Królestwo Boże? Królestwo Boże, najprostsza definicja pozabiblijna, to panowanie Boga w człowieku. Stąd zasadą panowania Boga w człowieku jest miłość. Bóg chce panować w tobie i we mnie przez miłość. Bóg chce panować w tobie i we mnie za pomocą miłości, poprzez rozlanie tej miłości w nas. Zresztą zobaczcie, że przecież o te panowanie całe chrześcijaństwo się modli, mówiąc, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. My się modlimy, przyjdź królestwo twoje. Czyli tak naprawdę jest to modlitwa, niech twoje panowanie przyjdzie, niech twoje rządy rozpoczną się. Bóg nie chce panować nad żadnymi narodami, obszarami, strukturami ludzkimi. Bóg chce panować w sercu człowieka. Amen? Jeżeli tych ludzi będzie bardzo dużo, na przykład załóżmy 80% populacji Kołobrzegu, to będą ludzie nawróceni, narodzeni na nowo, którzy oddali swoje życie Jezusowi, wyznali, Jezus jest moim Panem, a więc On panuje w moim życiu. W tym momencie możemy powiedzieć tak, Jezus panuje w Kołobrzegu. 80% to jest duża przewaga, większość, więc w tym momencie takie twierdzenie byłoby uprawnione. Tak naprawdę, gdy modlimy się, przyjdź królestwo twoje, my modlimy się o to, aby panowanie Boga zostało umieszczone w nas, w twoim, moim sercu, w sercu mojej żony, moich dzieci, w sercu twojego męża, twojej żony, żeby nasze domy były pod panowaniem Jezusa Chrystusa. O to chodzi w tej modlitwie. Przyjdź królestwo twoje. I teraz, jeżeli mówimy, że zasadą Bożego panowania w człowieku jest miłość, to możemy sformułować taką tezę, że gdy człowiek mówi, myśli, działa w miłości Bożej, wtedy ma miejsce panowanie Boga w nim. I odwrotnie, jeżeli mówimy, myślimy, działamy bez Bożej miłości, nie jesteśmy pod wpływem Bożej miłości, wtedy Bóg w nas nie panuje. To drugie twierdzenie jest surowe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Bo mi się od razu przypominają wszystkie chwile, w których nie myślałem, nie mówiłem, nie działałem w miłości. Czyli wniosek prosty. Bóg wtedy nie panował we mnie. Nie byłem pod wpływem Boga. Ponieważ panowanie oznacza realny wpływ. Panowanie oznacza wpływ, który kształtuje sposób życia. Jeżeli Jezus jest Panem, czyli panuje w życiu jakiegoś człowieka, to Jezus ma realny wpływ na życie tego człowieka. Innymi słowy, Jezus kształtuje życie człowieka. Kształtuje jego sposób myślenia, kształtuje jego sposób zachowania, kształtuje jego słownictwo. To też ma bardzo duże znaczenie. I pod tym wpływem, pod wpływem panowania Jezusa, człowiek postanawia zrezygnować ze swojego dotychczasowego sposobu panowania. Rezygnuje ze swojego dotychczasowego sposobu mówienia, myślenia, działania, dlatego że stwierdza, zaraz, ja byłem pod niewłaściwym wpływem. Panowałem sam nad sobą, albo grzech nade mną panował. W związku z powyższym odrzucamy ten sposób mówienia, myślenia, panowania, ponieważ przyjęliśmy inną władzę nad swoim życiem, a tym władcą jest Król Jezus Chrystus. Amen. I teraz zobaczcie, jeżeli więc Jezus Chrystus jest przez nas wybierany, mówimy, Jezus jest moim Panem, to tak naprawdę my mówimy, teraz Ty masz prawo do całego mojego życia. A Jezus mówi, oczywiście, teraz chcę w Tobie panować. Pytanie, jak? Przez miłość. Bóg panuje w człowieku tylko w miłości. Tylko przez miłość. List do Rzymian, 5:5, otwórzmy sobie. Warto nauczyć się tego wersetu na pamięć, bo tam jest trochę o nadziei, trochę o miłości i dużo o Duchu Świętym. Tak, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych wiaderkiem. Tak jest to napisane? Nie, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Pytanie, czy Duch Święty mieszka w Tobie? W kim z Was mieszka Duch Święty? Ręka w górę. Super. Jeżeli Duch Święty mieszka w Tobie, to On rozlał czas przeszły dokonany, rozlał miłość Bożą w Twoim sercu. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo wielu chrześcijan stara się o miłość. Daj spokój. Nie staraj się. Nie jesteś w stanie wytworzyć Bożej miłości w sobie. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem grzesznym. Tylko w Chrystusie, w którym jest pełnia łaski, jesteś w stanie otrzymać Bożą miłość. Tylko to łaska Boża. Gdy otrzymujemy Bożą miłość, otrzymujemy ją z łaski. Chrześcijanie mówią, a teraz będę się spinał, teraz będę lepszym człowiekiem, teraz będę przyjemniejszy, życzliwszy, bardziej łagodny, bardziej uprzejmy, żeby tylko Boża miłość była we mnie. I ponoszą porażkę. I tak jest. Dlaczego? Ponieważ Bożej miłości nie jesteśmy w stanie wyprodukować sami z siebie. Bożą miłość otrzymujemy w darze przez Ducha Świętego, który jest nam dany. On ją rozlewa w naszym sercu jako dar, a my możemy z tego daru zaczerpnąć. I gdy zaczerpiemy, za chwilę sobie powiemy, jak to się dzieje, gdy czerpiemy z tego daru, ta miłość zaczyna mieć wpływ na nas. Zaczyna zmieniać nasz sposób myślenia, nasz sposób zachowania, nasz sposób mówienia. Poprzez tą miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszym sercu, On kształtuje nas i wpływa na nas. Ciekawe jest to, że tak naprawdę temu wpływowi człowiek może bardzo szybko się sprzeciwić. W jaki sposób? Bardzo prosty, wybierając swoje drogi, swoje koncepcje, swoje rozwiązania. Bóg chce jednej rzeczy, chce zrobić jakąś sprawę w naszym życiu, chce, żeby coś się stało, coś się dokonało. My natomiast mówimy, nie, ja zrobię po swojemu. I to się w Biblii nazywa gaszenie ducha. Niedawno żeśmy rozważali to w środę, czym jest gaszenie ducha i powiedzieliśmy sobie, że gaszenie ducha jest to gaszenie wszelkiej inicjatywy Ducha Świętego w nas. Tak, Duch Święty pragnie coś w nas zrobić, my jednak nie podejmujemy tej inicjatywy, robimy po swojemu i to jest zgaszenie ducha. Nie oznacza to wcale, że Duch Święty się obraża i odchodzi. Bo Duch Święty jest niesamowicie cierpliwy i dobry. On ciągle w nas jest. Prawda jest taka, że im częściej gasimy ducha, tym bardziej twarde staje się nasze serce. Ono przestaje być wrażliwe na Jego dotyk, Jego impuls, Jego inicjatywę, Jego głos. I tu, w nawiązaniu do kazania, które Sławek nam dzisiaj przedstawił, rozpoznawanie głosu Bożego, rozpoznawanie woli Bożej dokonuje się przez Ducha, ale jeśli my jesteśmy właściwie w fazie nieustannego gaszenia Go, będzie to bardzo trudne, żeby to rozpoznać. To jest interesujące. Stąd poddają się miłości, która jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego tylko ci, którzy są pełni Bożej bojaźni. A więc ci, którzy respektują władzę Boga nad swoim życiem, bo bojaźń pańska nie ma nic wspólnego ze strachem. Strach a bojaźń pańska są dwie różne rzeczy. Bojaźń pańska mówi o tym, że człowiek respektuje panowanie Boga w swoim życiu. Respektuje Jego władzę, respektuje Jego prawo do decydowania o pewnych kwestiach, respektuje, że Bóg może przyjść do życia i zaprowadzić swoje własne porządki. Robi to z szacunku, robi to z powodu miłości do Boga, robi to dlatego, że łączy go szczególny rodzaj relacji z Bogiem. Relacji, w której on widzi, człowiek widzi swoją pozycję jako podległego Bogu. To jest bojaźń pańska. I tylko ludzie, którzy są pełni bojaźni pańskiej, chodzą w Duchu Świętym, są w stanie przyjąć, czy może inaczej, są w stanie zaczerpnąć z miłości, która jest rozlana w ich sercach przez Ducha Świętego. W przeciwnym wypadku wybieramy nasze drogi, gasimy ducha, wychodzimy spod władzy Chrystusa, idąc za własnymi koncepcjami, w których nie ma miłości Bożej, ale jest egoizm. To są dwa różne bieguny. Miłość Boża i egoizm. Wszyscy ludzie kierują się tym drugim. Tylko nieliczni kierują się tym pierwszym elementem. Duch Święty pragnie, aby u podstaw każdej naszej myśli, każdego naszego słowa, każdego czynu leżała Jego miłość. Tak jak powiedziałem, On rozlał w nas tą miłość i napełnił naszego ducha, naszego wewnętrznego człowieka swoją miłością. Każdy człowiek ma ducha, duszę i ciało, tak? Więc w naszym wewnętrznym człowieku, w duchu, rozlana została miłość Boża. Dlaczego? Bo tam mieszka Duch Święty. Gdzie jest Duch Święty, tam jest miłość. I teraz potrzeba, abyśmy to zobaczyli i zastosowali. I trzy rzeczy chciałbym powiedzieć praktyczne na temat życia w miłości Bożej. Po pierwsze, uwierz, że Rzymian 5:5, tak, ten, który czytaliśmy, jest realny w twoim życiu. Ktoś może powiedzieć, no prościzna. Nie. Nie. Bardzo wielu chrześcijan nie wierzy w to, że miłość Boża jest rozlana w ich sercach. Dlaczego? Dlatego, że patrzą na swoje życie przez pryzmat swoich niedoskonałości. Ktoś mówi, bracie, w tobie jest Boża miłość, a ty wtedy sobie myślisz, no na pewno wtedy, kiedy krzyczałem na moje dzieci. Na pewno wtedy, kiedy zdenerwowałem się jadąc za kierownicą na tego gościa, co nie wyrzucił kierunkowskazu przede mną. No na pewno wtedy Boża miłość była we mnie. Co ty, kolego, wiesz o moim życiu? Siostro, w tobie jest Boża miłość. No na pewno wtedy, kiedy wrzeszczałam na mojego męża i goniłam go z wałkiem. My od razu patrzymy na te negatywne rzeczy. We mnie Boża miłość, przecież jestem taki niedoskonały. Przecież tyle złych rzeczy zrobiłem, tyle złych rzeczy pomyślałem, tyle złych rzeczy powiedziałem. Boża miłość jest we mnie? No właśnie, i teraz stoisz przed wyborem. Czy będziesz duchowy, czy będziesz cielesny? Kto to jest człowiek cielesny? Wracamy do cyklu nauczań z jesieni ubiegłego roku. Cielesny człowiek to człowiek, który patrzy na świat i postrzega rzeczywistość poprzez swoich pięć zmysłów za pomocą swojego ludzkiego rozumu. Człowiek duchowy to człowiek, który patrzy na rzeczywistość przez pryzmat Bożego Słowa. To są dwa różne sposoby funkcjonowania. Jeżeli patrzysz na siebie przez pryzmat swoich dokonań, swojej własnej oceny siebie i jesteś cielesny, bo skąd wiesz, że prawidłowo siebie oceniasz? Skąd wiesz, że masz rację oceniając siebie? Paweł napisał kiedyś w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, że jego nie interesują sądy ludzi, nawet on sam siebie nie sądzi. On doszedł już do tego, on zrozumiał, pisząc ten list wtedy do Koryntian, że tak naprawdę on nie jest w stanie prawidłowo siebie ocenić. On nie jest w stanie prawidłowo spojrzeć na siebie obiektywnie i dokonać rzetelnej, obiektywnej oceny swojego życia. Skąd wiesz, że twoja ocena nie jest efektem potępienia, które na przykład jest wylewane na ciebie przez demona, który cię ujeżdża? Nie wiesz tego. Wszystko, co możesz zrobić, to żyć przez wiarę w Słowo. To jest życie w duchu. Ja biorę słowo, ono mówi coś o mnie, wiem, że w moim życiu coś się wydarzyło, tu mam na myśli oczywiście nawrócenie i nowonarodzenie, tak, napełnienie Duchem Świętym, wiem, że coś się wydarzyło, więc wiem, że słowo to mówi o mnie. Rzymian 5:5 mówi, że Duch Święty jest nam dany, ja jestem udziałowcem, więc to jest o mnie, tak, został mi dany, więc Boża miłość jest rozlana w moim sercu. I to jest biblijny fakt na temat każdego chrześcijanina, który jest narodzony na nowo i napełniony Duchem Świętym. Jeżeli będę patrzył na siebie inaczej, z innej perspektywy, jestem poza biblijnym przekazem. Czyli patrzę cieleśnie, po ludzku, nie duchowo. Stąd punkt pierwszy. Uwierz w Rzymian 5:5, że dotyczy twojego życia, jest jak najbardziej na miejscu. Chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W naszych kręgach kościołów ewangelikalnych my zawsze powołujemy się na Biblię i mówimy, to jest biblijne, to jest niebiblijne, ale jednocześnie bardzo często kompletnie nie wierzymy w to, co tam jest napisane. Kompletnie. To znaczy, my akceptujemy umysłem, nasz intelekt zgadza się z dogmatem, ale nie ma to nic wspólnego z życiem wiarą. Dlatego, że mógłbym wam przytoczyć teraz fragmenty biblijne, które są tak szokujące, ponieważ umieszczają nas w takiej rzeczywistości, że szok. Na przykład, bardzo dobrze znany tekst listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie. Ha! Większość chrześcijan staje wobec swoich problemów i mówią, tutaj nie dam rady. Zaraz, a Biblia co o tobie mówi? Jesteś w Chrystusie? Jesteś. Czyli możesz wszystko. Pastor może tak, ale ja... A brat tamten, tamten brat, tak, on jest święty, tak, ja też szara myszka jestem, co ja mogę? Nie wierzymy w słowo bardzo często, dlatego punkt pierwszy, uwierz, Rzymian 5:5 mówi o tobie, jest bardzo ważny. Jeśli nie wierzysz, że w twoim sercu rozlana jest miłość Boża, będziesz miał ciągle deficyt miłości w swoim życiu. Ciągle. Więc moje pytanie, zanim przejdziemy do punktu drugiego. Czy wierzysz, że Rzymian 5:5 jest słowem o tobie? Halleluja. Niektórzy milczą. Boże, pomóż im, daj mi wiarę. Punkt drugi. Jeżeli Boża miłość jest rozlana w moim sercu, co powinienem teraz zrobić? Boże, dziękuję ci za miłość. Dziękuję, że wypełniasz moje życie miłością. Dziękuję, że ją rozlałeś w moim sercu. Dziękuję ci, Duchu Święty, że rozlałeś swoją miłość i ona jest we mnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i nieustannie dziękuję. Gdybyś dostał dzisiaj od kogoś 5 milionów złotych za friko, za nic, po prostu, co byś z nim zrobił? Ja wam pokażę na mojej żonie. Świetnie. Tak? Ja cię 5 milionów! Wszystkie kredyty pospłacane. Normalnie, a jaka dziesięcina! O, super! Chodzilibyśmy za tym człowiekiem, dziękuję. Słuchaj, jak Bóg cię natchnął, żebyś mi dał te 5 milionów, niesamowite! Chodzilibyśmy i byśmy ciągle dziękowali, a jak już byśmy się położyli wieczorem, zmęczeni z tych emocji, spać i tak jeszcze ostatnia myśl, mam 5 milionów, dziękuję. A rano się budzę i co? Mam 5 milionów, dziękuję. Fenomenalne! Więc jeśli wierzysz, że Boża miłość jest rozlana w twoim sercu, co trzeba zrobić zaraz potem? Dziękować. Boże, dziękuję ci. Ja na to nie zasługuję, ale ty mi to dałeś. Niesamowite, dziękuję ci. I co się dzieje? Jeżeli jesteśmy przepełnieni dziękczynieniem dla Boga, nagle okazuje się, że ta prawda staje się integralną częścią naszej duszy. No co to jest dusza? To jest twój sposób myślenia. To jest twoja wola i to są twoje uczucia. Jeżeli zaczynasz chodzić w prawdzie Bożego Słowa, zaczynasz za nią dziękować, wierzysz w nią, to ta prawda staje się integralną częścią twojej duszy. A gdy ona staje się częścią twojej duszy, zaczynasz owocować w czynach, ponieważ to z duszy twojej pochodzą twoje uczynki. Jeśli nie wierzysz, że masz Bożą miłość, jeżeli nie dziękujesz, że tą miłość Bożą Bóg rozlał w tobie, nigdy nie będziesz wydawał jej owoców. Nigdy. Ale jak chodzisz zanurzony w tej prawdzie Bożego Słowa, ochrzczony, tak? Ochrzczony znaczy zanurzony, i jesteś zanurzony w duchu i on przekonuje cię i jesteś w tej prawdzie i dziękujesz za tą prawdę i za chwilę na przykład zdenerwuje cię twój współmałżonek, to co robisz? Boże, dziękuję ci, że dałeś mi Bożą miłość. I zaczynasz działać zgodnie z tą miłością. Ktoś może powiedzieć, a Wistawie, łatwo powiedzieć, pastorze, to nie tak łatwo. Ja wiem, że nie tak łatwo. Ja wiem, że to nie tak łatwo. Ja wiem, że ja też się potykam i ja też ćwiczę swoją duszę. Co to znaczy? Ja podporządkowuję na chama, na bezczelnego swój sposób myślenia Bożemu Słowu. Zdarzają mi się potknięcia. Moi domownicy doskonale o tym wiedzą. Ale natychmiast, jak tylko Duch Święty pokazuje mi, poczekaj, to nie moja zasada. Natychmiast odkręcam wszystko, pokutuję. Pokuta oznacza zmianę kierunku myślenia, zmianę kierunku działania. Więc zaczynamy korygować swoje postępowanie, korygować swoje myślenie, swoje słowa, podporządkowując je Bożemu Słowu, w tym przypadku Słowu o Bożej miłości. I jeżeli znowu wybuchnąłem, bo się zdenerwowałem, albo najczęściej nas denerwują, tak? Zostałem sprowokowany i nagle miłość. Strzał, od razu zapala się żarówka. Dokonujesz korekty. Korekty swojego postępowania, swoich słów. Pod jakim kątem? Pod kątem miłości, która jest w tobie. Nagle słowo zaczyna w tobie działać wewnętrznie. To jest ćwiczenie. Moi drodzy, każdy dzień to jest nieustanne ćwiczenie się, wchodzenie w Słowie. Każda sytuacja, każdy człowiek to jest okazja do tego, aby ćwiczyć się. Żeby ćwiczyć swoją duszę, aby sięgała po tę miłość za każdym razem. Boże, rozlałeś Twoją miłość w moim duchu, więc ja po nią teraz czerpię. Ja teraz z niej biorę, to źródło we mnie bije, więc ja teraz czerpię z tego źródła. I zaczynam inaczej mówić, inaczej myśleć, inaczej się zachowywać. To jest dyktatura Słowa Bożego w naszym życiu. To jest panowanie Jezusa w naszym życiu. I za jakiś czas, gdy jesteś tym wierny, konsekwentny, twoje życie zaczyna wyglądać inaczej, bo pewne rzeczy stają się twoją naturą. A gdy zaczyna to być twoją naturą, pewne rzeczy zaczynają płynąć normalnie. I wiecie co? Koleżanki moich córek mówią, twoi rodzice inaczej się do siebie odnoszą niż moi. Dlaczego? Bo my mamy w swojej naturze inny system komunikacji. Ona na mnie nie warczy i ja na nią też nie warczę. Niedawno widziałem pastorów z żonami, którzy warczeli na siebie. Ludzi wierzących, którzy... Nie chciałbym, żeby moja żona kiedykolwiek się do mnie tak odzywała, bo w łeb. Żartuję. Naprawdę, to było smutne. Mówię, praca, jeszcze raz praca. Dusza nienapełniona słowem, dusza niewypełniona duchem, niepodporządkowana duchowi, tak precyzyjnie rzecz ujmując. To, że nie wyjdzie ci, to nie jest dramat. Wiesz, co jest dramatem? Jeżeli robisz głupoty i myślisz, że to jest prawidłowe. Natomiast jeżeli zrobisz coś nieprawidłowego, niezgodnego z Bożym Słowem, ale żarówka się zapali, to jest dobry sygnał. Dlaczego? Bo to oznacza, że w twoim wnętrzu głos ducha właśnie doszedł do głosu. Właśnie pracuje. I teraz oczywiście już decyzja, czy uwzględnisz ten głos i zechcesz skorygować swoje postępowanie, czy też nie. Dramatem jest, gdy wierzący ludzie robią fatalne rzeczy, cielesne, grzeszne, ohydne rzeczy i uważają, że to jest wszystko okej. To jest dramat. Bo to znaczy, że Duch Święty jest już bardzo głęboko przyciśnięty, zgaszony, w zasadzie ledwo się tli. Napełnij swój umysł prawdą Bożego Słowa, w której jest objawione, że miłość Boża rozlana jest w twoim sercu. Napełnij swoją duszę tym. Idziesz ulicą, dziękuj za to. Wstajesz rano, dziękuj za to. Dlatego proszę, nauczcie się na pamięć Rzymian 5:5. Bo wtedy będziecie mogli cytować to słowo, mówiąc: dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś we mnie, jesteś mi dany i rozlałeś Bożą miłość w moim sercu. W moim wnętrzu jest Boża miłość. Mój duch jest pełen Twojej miłości. Dziękuję Ci, bo mieszkasz tam i rozlewasz tam swoją miłość. Dziękuję Ci. To jest poddawanie się Bożemu Słowu. I teraz, jeżeli zaczynamy poddawać swoją duszę Bożemu Słowu, to źródło, którym jest Duch Święty w nas, zaczyna tryskać i zalewać następne obszary naszego życia. Nasze myśli, nasze uczucia, naszą wolę i nagle dusza zostaje zanurzona, podporządkowana Duchowi. To jest niesamowite. Halleluja. Wtedy będziesz zaczynał swoje wypowiedzi od miłości. Innymi słowy, rozmawiasz z kimś i on cię wnerwia i on gada głupoty, ale miłość w tobie nie pozwoli go zranić. Wiecie, ja czasami jestem zszokowany, jak ludzie odpowiadają innym ludziom. Mówię, kurczę, mi by do głowy nie przyszło, żeby tak odpowiedzieć. Bo wiem, żebym zranił tego człowieka. A ten gościu właśnie przejechał po nim walcem. Jak to jest? Ale tak jest. Wśród chrześcijan ludzie to chamy po prostu czasami. Dlaczego? Zanim zaczniesz mówić, jeżeli miłość Boża w tobie działa, zaczynasz najpierw ustawiać pod kątem miłości swoją wypowiedź. Miłość zaczyna kształtować twoje słowo, które wypowiadasz. To jest mocne. Myśli to samo. Czyny, czyn to jest w ogóle efekt końcowy pewnej pracy duszy, tak? Więcej, kontroluj siebie. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. To nie jest tak, że Duch Święty, który nas wypełnia, teraz kontroluje życie wierzącego jak demon, który opętuje człowieka niewierzącego. Różnica jest taka, człowiek opętany, czyli pod panowaniem, kompletnym, całkowitym panowaniem demonów, jest nieświadomy tego, co robi. Opętani, uwolnieni z tego opętania mówią, że oni nie pamiętają tego, co robili. Duch Święty tak nie działa. Duch Święty, gdy wypełnia człowieka, daje mu całkowitą kontrolę. Kiedyś pamiętam, gdy modliliśmy się o ludzi i ludzie upadali, to inni pytali, a co ty czułeś, jak upadałeś? Ja wiedziałem, że upadam. Ja wiedziałem, Duch Święty we mnie działał. To było wszystko w mojej świadomości. Ja nie utraciłem żadnej cząstki świadomości i kontroli nad swoim życiem. Bo tak działają demony, utrata kontroli przez człowieka. Nie, Duch Święty chce z tobą współdziałać. Więc to ty kontrolujesz, co się dzieje w twoim życiu. I to działa w dwie strony. Również w tą stronę, że zaczynasz myśleć o tym, aha, miłość jest we mnie, więc niech miłość dojdzie teraz do głosu, a nie moje jakieś tam emocje. To ty kontroluj swoje życie, a nie bądź jak rozlana rzeka, której nurt niczym nie poskromiony, niczym nieograniczony rozlewa się jak chce i dewastuje wszystko dookoła. Halleluja. Gdy chodzimy w duchu, nasza dusza jest kontrolowana przez ducha. To jest mocne. I chcę wam powiedzieć, że to, o czym teraz mówię, to jest nauka chodzenia w miłości Bożej. I ja wiem, moi drodzy, że my wszyscy nie umiemy chodzić w miłości Bożej. Dlaczego? Bo nas nikt nigdy wcześniej tego nie nauczył. Gdy żyliśmy daleko od Chrystusa, gdy byliśmy bez Ducha Świętego, chodziliśmy w egoizmie, nie w miłości Bożej. I dlatego nie umiemy w niej żyć. Dlatego teraz mam nadzieję, że tych parę prostych rad, ja wiem, że można by powiedzieć troszeczkę więcej, bardziej skomplikowane, bardziej teologiczne rzeczy na ten temat, ale już nie ma czasu. Ale tych parę prostych rad niech pomoże nam uczyć się chodzić w Bożej miłości. Poświęćmy czas na naukę. Bo cóż lepszego możemy zrobić, jak być pod panowaniem Jezusa? Gdy ta miłość zacznie w nas działać, zaczną działać w nas zasady Boże, wtedy Chrystus Król będzie rządził w nas. Bo pamiętajmy, Jezus rządzi w nas tylko przez miłość. Tylko przez miłość. Halleluja. I wtedy wyznanie Jezus jest moim Panem ma sens. Jeśli nie żyjesz miłości Bożej, to sobie możesz pogadać, że Jezus jest twoim Panem. Wszyscy widzą, że nie jest. Więc po co nam taka kompromitacja? Niektórzy tylko mówią, że Jezus jest ich Panem, a żyją pod swoim panowaniem. Natomiast chodzi tutaj o integralność wyznania i tego, co jest naprawdę w naszym sercu. I ja naprawdę nie mówię tutaj o tym, że komuś się coś wymsknie, że komuś się coś potknie. Ja mówię pewnie o stylu życia, o pewnej permanencji, która gdzieś w nas przez długi okres czasu jest widoczna i funkcjonuje. Bo każdemu z nas może żyłka pęknąć, tak? Każdemu z nas może mogą puścić nerwy, ale taki człowiek natychmiast się zbiera, pokutuje, to co powiedziałem wcześniej. I ja nie mówię o takiej sytuacji. Ja mówię o panowaniu, nie o incydencie. Gdy mówimy, Jezus jest moim Panem, to oznacza to, że zasada miłości rządzi w nas. Amen?